postanowiłem stąd homilię wygłosić, bo inaczej miałbym za plecami najczcigodniejszych kapłanów. Drogi moderatorze diecezjalny, księże Dariuszu, czcigodni bracia w kapłaństwie, bracia diakoni i wszyscy dzisiaj zebrani na tym wielkim święcie. Chciałbym wyrazić podziękowanie i ogromne wzruszenie, którego doznaję, że mogę w tym święcie brać udział. To jest niezwykły prezent opatrzności Bożej, która toleruje mnie jeszcze przy 87 latach. Ale widocznie tak ma być. Ale siadajcie, księże. Chciałbym moje rozważanie, które może odbiega od klasycznej homilii, ale proszę wybaczyć, bo to będą też jakieś złącza z Ewangelią. Ująć to rozważanie w następujące punkty. Osoba charyzmatyczna i święta założyciela ruchu Światło-Życie, dzieło, które powstało i pewne refleksje, które musimy podjąć ku przyszłości. Proszę wybaczyć, że zacznę od siebie. Mianowicie ksiądz arcybiskup w 64 roku skierował mnie na studia katechetyki na KUL. Ale katechetyki nie było. Nie było specjalności katechetycznej, więc wylądowałem na pedagogice, która przecież jest bardzo blisko katechetyki. I wyłonił się wtedy ksiądz doktor Blachnicki, który właśnie co dopiero obronił wspaniały doktorat, został zaangażowany jako asystent, a potem adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej. Jemu powierzono zorganizowanie seminarium i w ogóle zakładu katechetycznego. I stał się taki pierwszy cud, że zorganizował to w niezwykły sposób, wspaniały, pod każdym względem. Nic dziwnego, że biskupi w następnym roku akademickim przysłali aż 50 księży z wszystkich diecezji. Wspaniale zorganizowana katechetyka, specjaliści, wśród których wybijał się ksiądz profesor Charytański, który co dopiero wrócił po studiach ze słynnego Lumen Vitae w Brukseli, i inni profesorowie. Więc pokorne ciele dwie matki się, wobec tego ja z pedagogii też zacząłem korzystać z seminariów katechetycznych. I tutaj pierwszy kontakt z założycielem ruchu Światło-Życie. Niezwykle konkretny, niezwykle mądry, niezwykle życzliwy. I wtedy już mówiono, że w Krościenku kupił jakąś chatę góralską i organizuje dla młodzieży takie właśnie rekolekcje i nazwał to oazą nowego życia. Skąd się wziął u księdza Blachnickiego to wielkie pragnienie? No miał w naturze tę organizacyjność, bo chyba większość wie, że włączył się w czasie okupacji w robotę podziemną. Niemcy nie mogli go znaleźć. W końcu dorwali go gdzieś tam w Zachwichoście, no i skazali na Auschwitz. Był wtedy całkowicie daleki od Boga i od spraw religijnych. Jak pewno wszyscy wiedzą, w więzieniu nastąpiło potem totalne nawrócenie. Otóż już potem jako kapłan na wikariacie w Tychach nurtowało go pytanie, jak to jest możliwe, że normalnym stylem życia katolików to jest życie w grzechu, a łaska uświęcająca, Boża, to jest od święta, tak jak ubranie świąteczne, potem się zrzuca i wraca się do normalności. I to mu nie dawało spokoju i to był pierwszy taki, że tak powiem, bakcyl, który chwycił i zaczął właśnie najpierw wśród ministrantów, potem młodzieży żeńskiej organizować te grupy, które nazywał oazą nowego życia. Z tej tendencji zrodził się ruch Światło Życie, który nazywano najpierw ruchem oazowym. Nie będę tu tłumaczył, dlaczego oaza i co się w tej przenośni mieści. I tak zbliżyłem się do księdza profesora Blefnickiego, zaprzyjaźniliśmy się, zacząłem bywać w Krościenku i z naszej archidiecezji grupy młodzieży animowane przez księży, którzy chcieli coś więcej zrobić, niezwykłą robotę duszpasterską w parafii, zaczęły się oazy na Podhalu, w Krościenku. No i eksplozja była tak niezwykła, że komuniści zadrżeni. Tymczasem założyciel swoje horyzonty niezwykle poszerzał i, co ciekawe, nie chciał ciasnotą jakąś pracować i zapożyczał pewne na początku metody z innych ruchów, które wyłoniły się w Europie, a więc słynne Kurzillo w Hiszpanii, potem Comunio et Liberazione, tak, i inne ruchy. Nie znaczy to, że to był jakiś zlepek innych ruchów. To była inspiracja. To była inspiracja. On był zbyt inteligentny i wielki, żeby jakieś tam robił zlepki. Ale inspiracja. No i tak się zaczął ruch rozwijać. I moim pragnieniem było, żeby tu w archidiecezji już ruch przybrał organizacyjne kształty. Arcybiskup Baraniak był bardzo za tym, ale on ogromnie wierny patrzył na księdza prymasa. Ksiądz prymas był trochę w dystansie, bo jak to zwykle bywa, no, wszelka nowość zawsze budzi jakieś znaki zapytania. Ale jak na Dniu Jedności we Warszawie zobaczył, bo księża warszawscy oazowi zaprosili na Dzień Jedności, tyle młodzieży, tą atmosferę, to wszystko, no to ksiądz prymas dał pełne błogosławieństwo i wtedy arcybiskup Baraniak nie miał już żadnych problemów. On zawsze kochał młodzież, ale zawsze chciał, żeby wszystko było zgodne z episkopatem i z pewnymi liniami. Pamiętam taki Dzień Jedności pierwszy, tu w katedrze się odbywał i prosiłem, a w seminarium były dalsze czci Dnia Jedności, masa młodzieży i prosiłem arcybiskupa, żeby zaszczycił obecnością, czy to na mszy świętej, czy przyszedł. On mówi, proszę ojca, no byłem wtedy ojcem duchownym, proszę ojca, powiada, ja muszę jechać w tę niedzielę na konferencję episkopatu. Konferencja jest w poniedziałek, ale wszystko muszę przygotować, bo jestem w Radzie Głównej. Ja wiem, no chociaż na 15 minut, żeby tak. No i przyszedł na 15 minut i został 4 godziny. Tak się rozkochał w tym wszystkim, chodził po tych salach, gdzie była rewizja życia i tak dalej. No więc wtedy już mieliśmy plein pouvoir. I pierwsze oazy, tu są księża, którzy je odbywali w diecezji, były w Dębnie nad Wartą, w Rogalinku, dwa turnusy w Piłce, którą komuniści niestety rozpędzili, i w Przedborowie, to jest dzisiaj w diecezji kaliskiej. Wielka radość w diecezji i tak ruszyło to wielkie dzieło, które potem będzie owocować też w kręgach rodzinnych i w innych formach ruchu Światło Życie. Ksiądz Blachnicki to był potentat największy Ja zawsze mówię teraz na podstawie doświadczenia, że komuniści nie bali się tak mocno. Bali się prymas, ale tak mocno się nie bali. Ani Kardała Wojtyły się nie bali tak. Ale panicznie bali się dwóch ludzi. Blachnickiego i Tokarczuka. Arcybiskup Tokarczuk wybudował 400 kościołów bez zezwolenia. I to byli ludzie bezkompromisowi. Mogli nie wiem, co z nimi robić. A ksiądz Blachnicki, życiowy czyściec, a więc znalazł się w Auschwitz i stamtąd wzięto go jako Ślązaka do więzienia w Katowicach. Proces, bo Niemcy chcieli nadać pewne formy normalności. No i w procesie skazany na śmierć. I pewno księża i państwo tutaj wszyscy wiedzą, jak wyglądał jego pobyt w celi śmierci, oczekiwanie na śmierć i tak dalej. Pan Bóg doświadczył go niezwykłym cierpieniem. To właśnie jest typowe dla wielkich ludzi, których Pan Bóg przeznacza do wielkich swoich dzieł. Ewakuacja też potem Oświęcimia i to wszystko jest już w tej chwili ujęte. Był niewygodny, przestał przeciętność, nie tylko przejętność, ale pewną taką stagnację. W tych czasach głoszono, no i biskupi, tego nie wychylajmy się, róbmy to, co możemy zrobić jeszcze w tej sytuacji, bo komunizm rozwiązał wszystkie organizacje. To był terror niesamowity. No ja to wszystko bardzo dobrze pamiętam. No więc byli tacy księża i biskupi, nie wychylać się, żeby to minimum ocalić. A ksiądz Blachnicki uważał zupełnie odwrotnie. Trzeba przystąpić do ataku, ale mądrego ataku. No i zadrżeli. To tak jak święty Hieronim kiedyś powiedział o Arianach, że świat zadrżał, widząc siebie ariańskim. Tak ja mogę powiedzieć, komuna zadrżała, widząc siebie oazową. Tak. I teraz zaczął się okres szykan bardzo wielkich, różnych. Ale to nie tylko mnie odstraszało, ale jeszcze bardziej łączyło i przydawało nowych członków. Młodzież była rzucana nawet ze szkół za to, że uczestniczyli w oazie. Była taka alternatywa. Komuniści pod Prunikiem był jakiś ośrodek. Też swoją oazę. Było do jedzenia, dużo picia i dużo zmysłowych uczuć. Chcieli takie antidotum dać młodzieży, ale młodzież była bardzo mądra i tam, prawda, pamiętam taką rozmowę, jeden chłopak dał się nabrać, no i po dwóch dniach wrócił z powrotem do domu. Różnych metod używano. Także metod, które były na porządku dziennym, nasyłali nam także młodzież, która miała rozbić oazę. No ja to doświadczyłem tego, że ksiądz przysyłający na oazę tego chłopaka, może nie wszystko o nim wiedział, on miał gotowy plan i rozbijał mi oazę bardzo mocno. Potem się było, okazało, kim był. A więc różnymi metodami. I to, co nas trzymało w tym okresie, to właśnie ta niezłomność, ta stabilność księdza Blachnickiego. To był człowiek rzeczywiście przez cierpienie tak zahartowany, że jego nic już nie zdziwiło i nie złamało. I w tym kontekście chciałbym wspomnieć świętego Jana Pawła II. Biskupi różnorako reagowali na ruch oazowy. Jedni z entuzjazmem, na przykład biskup łódzki, nakazał, żeby wszyscy klerycy przeszli przez oazę, żeby mieli model pracy z młodzieżą. Ale byli tacy, którzy trzymali się z dystansem. Tym bardziej, że panowała taka linia w kościele, właśnie mówiłem przed chwilą, nic nie zmieniać. Nic nie zmieniać, iść utartą drogą, która zdała egzamin. Na przykład denerwowało nazwanie żywy kościół. Rozmawiałem kiedyś z ówczesnym kanclerzem. Co to znaczy żywy kościół? Czy kościół jest martwy, kościół jest żywy? No, trzeba było tłumaczyć, o co tu chodzi. Duży też był ferment, gdy młodzież wracająca z OAS no, chciała już liturgię ukształtować w duchu soborowym. No, na przykład jeden probosz, jeden z oazowiczów, to grupa była z tej parafii, prosili wprowadzić modlitwę wiernych powszechną, bo u nas, jak księża i państwo wiecie, etapami wprowadzaliśmy odnowę soborową. No modlitwę wiernych, no pobóż powiada, kuria nie dała żadnego zezwolenia na to. Nic nie będzie, żadnej modlitwy wiernych i tak dalej. Więc to były takie te trudności wewnętrzne, ale i zewnętrzne, które komuna właśnie przygotowywała, a to jeszcze bardziej napędzło, że tak powiem, trywialnie. Również pierwsze oazy w naszej archidiecezji przeszły taki bojowy chrzest. Wszystkie. No w jednym wypadku w piłce proboszcz się jakoś załamał i rozwiązał oazę dziewcząt. Natomiast ja miałem ten zaszczyt być na kolegium orzekającym w Jarocinie za oazę w Dębnie. I wtedy z tego kolegium zrobiliśmy taką farsę, bo proboszcz miał niezwykłe poczucie humoru i taki człowiek, który, jak mówią, zawsze na cztery łapy upadnie. Tak, ale chłopcy, ale rozwiązaliśmy oazę dlatego, że zjawiła się żółtaczka. Tak jak teraz była ta pandemia, to zaczęła żółtaczka panować. I ksiądz biskup Eter powiedział nie. Proszę księży, nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za zdrowie chłopców, bo jeden chłopiec zachorował w naszej oazie. Wobec tego trzeba było rozwiązać. A co? Chłopcy chcieli zdobyć koniecznie pierwszy stopień. Wobec tego po rozpoczęciu roku szkolnego co miesiąc w pierwszą niedzielę w Dębnie była oaza. Także ten materiał przewidziany na 15 dni. Wtedy 5 dni nam brakowało do zakończenia. Więc ten wielki taki entuzjazm. Jan Paweł II, wtedy kardynał Wojtyła, całym sercem, on ten charyzmat jako wielki Boży człowiek odczytał i to bardzo głęboko. I właśnie takie jedno ważne wspomnienie. Dzisiaj mija 49 lat, gdy w Krośnieńku odbyło się poświęcenie tej figury niepokalanej, ale nie tylko to. Oddanie ruchu Światło-Życie pod opiekę niepokalanej. Dlatego dzisiaj też ten akt przed końcem mszy świętej zostanie odmówiony. To było niezwykłe przeżycie. Brałem w tym udział. Otóż zapraszany kardynał z bólem odpowiadał, że nie może absolutnie wziąć udziału, bo te zajęcia różnorakie nie pozwalają. No i uroczystość zaczęła się już wtedy w namiocie Światła, który został zbudowany nielegalnie. Masa młodzieży i starszych przyjechała do Krośnieńka, bardzo wielu księży. Przepraszam. No i koncelebrowaliśmy i w czasie Komunii Świętej coś tak patrzymy, kardynał w czarnej sutannie, w takiej pelerynie pokornie stoi między ludem. No i oczywiście po Komunii Świętej, po oracji ksiądz Blachnicy go prosi, wita, a on tak ładnie powiedział: nie mogłem w tym dniu nie być z wami. I dlatego utworzyło się takie małe okienko, przez które się przecisnąłem, wyrwałem do was. żeby mógł tu być w tym ważnym momencie, ale przez to samo okienko muszę wrócić do Krakowa. Więc to była niesłychana radość. I on poświęcił tę figurę i odmówił konstytutywny akt poświęcenia niepokalanej. Tutaj należy wspomnieć właśnie księdza Hartliba i wielu innych kapłanów z naszej archidiecezji. Otóż też, jak się ksiądz Hartlib, że tak powiem, zainfekował ruchem oazowym. Ksiądz Hartlib był wybitnym proboszczem i wybitnym liturgistą, jak wszyscy wiemy, ustawiał parafię w tym liturgicznym nurcie, przed soborem już, ale także po soborze. I chciał zrobić magisterium z liturgii na kulu. Także dlatego, że był już proszony, znany w Polsce jako ekspert od liturgii, no więc tytuł zawsze dodaje jakiegoś prestiżu. I przyjechał na kul, zamieszkał w moim pokoju razem i wtedy zapoznał księdza Blachnickiego. I wtedy połknął tego bakcyla i oddał się ruchowi całym sercem. Także kiedy ja właściwie nie mogłem już praktycznie spełniać, chociaż nominalnie byłem moderatorem diecezjalnym, ale zarazem tu proboszczem w katedrze i miałem ogromny zestaw obowiązków, trudny okres stanu wojennego. Ksiądz Harty przejął to. Mało, no, zbudował ośrodek w Konarzewie. To był charyzmatyczny kapłan, który właściwie dał naszej archidiecezji impuls. Ja się przyczyniłem do rozpoczęcia tego, ale ksiądz Hartlib nadał ruchowi w naszej archidiecezji i życie, i wielki potencjał, i to, co owocuje aż do dnia dzisiejszego. Więc wspominamy go z największą wdzięcznością i oddajemy mu wielki hołd. Przy nim również stanęli inni księża. No, wymieniłbym tu, nie chcąc pominąć, księdza prałata Adamczaka, szkoda, że go nie ma, księdza proboszcza Patriasa, późniejszego proboszcza w Luboniu i szereg innych kapłanów, którzy naprawdę się mocno zaangażowali. Takim dla nas trudnym momentem był pontyfikat arcybiskupa Stroby, który nie bardzo rozumiał, o co tu chodzi, a ponieważ miał wizję Kościoła, którą często prymas Wyszyński, acies bene ordinata, czyli armia w dobrym szyku, wszystko musiało, także tego jakiegoś ducha może nie pojął, więc były trudne nieraz z nim rozmowy, ale ostatecznie no, aprobował. No i potem znowu można było w pełni skrzydła rozwinąć. Jest w tej chwili książka, ona oczywiście w pewnej tylko mierze przekaże historię, ale proszę księży i tutaj wszystkich, no ten charyzmat to był bardzo wielkim darem. W tych trudnych czasach komunistycznych Pan Bóg obdarzył nas, gdzie nie wolno było organizować się, nie wolno było żadnych grup. Przecież prawo administracyjne komunistyczne mówiło, że zebranie się trzech osób, a cel niezwiadomy państwu, jest nielegalne i podlega karze. Że się trzy osoby na ulicy spotkały, no i się porozmawiały, to mógł milicjant przyjść, albo rozpędzić, albo, prawda, zgłosić do prokuratora. Więc pod takim naciskiem nagle powstaje tak wielkie dzieło. Tak. Więc tych trudności było bardzo wiele, ale Pan Bóg obdarzył nas błogosławionym Stefanem Wyszyńskim. Mówił mi jeden historyk, bardzo wielki historyk. Oczywiście to są względne słowa. Mówię, proszę księdza, to był największy prymas w dziejach Polski. Polska już nigdy nie będzie miała tak wielkiego prymasa. No, może ktoś dyskutować, ale to no. Potem biskupi, no, nasz arcybiskup Baraniak, męczennik, największy męczennik komunistycznego systemu, świeccy, którzy byli bardzo karani za jakiś angaż w kościele i tak dalej. I wtedy tu wyrasta ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży. To był naprawdę dar dla kościoła na te czasy. Ile powołań męskich i żeńskich. Ja myślę, że dzisiaj w episkopacie jest chyba połowa biskupów z młodszej generacji, która przeszła przez oazy. Tak. Więc to było wielkie dzieło. I patrząc teraz na tego niezłomnego, charyzmatycznego, prowadzonego przez Ducha Świętego kapłana, no, pierwsze postanowienie, nie wolno tego dziedzictwa, broń Boże, zmarnować, ale je jeszcze bardziej ubogacać. To wielką radością jest, że ruch Światło-Życie już jest poza Polską, nawet w Chinach. Do Boliwii przeniósł ten ruch taki ojciec Orecki, kolega ze studiów lubelskich, do Boliwii. To było niesłychane. Jak odwiedziłem księdza Blachnickiego w Karlsbergu, to była tam oaza dla młodzieży tej najnowszej emigracji. I widziałem pod drzewami, bo akurat była rewizja życia, Boliwijczycy byli animatorami, nauczyli się języka polskiego, żeby korzystać z polskich materiałów i przyjechali do Karlsbergu, żeby być diakonią tak w rozwoju tej oazy. No, potem w innych krajach, także w ówczesnej Czechosłowacji, kiedy broń Boże, no, było tam największe chyba prześladowanie kościoła i już młodzież przyjeżdżała do Polski, zainfekowała się, że tak powiem, i niosła dalej. No, nie będę wspominał o wielkich działach, o rodzinach i tak dalej. W każdym razie dziękujemy dzisiaj Panu Bogu bardzo mocno za ten wielki dar i bierzemy jako zobowiązanie, że tego daru nie tylko nie zmarnujemy, ale będziemy go dalej rozwijać. Ksiądz Blachnicki często nawiązywał do soborowego powiedzenia znaki czasu. Był bardzo uczulony na znaki czasu, że żadna wspólnota, żadna organizacja nie może zastygnąć w sobie i uprawiać samozadowolenie. Musi je ciągle otwierać. I te przestrzenie, w których powinien działać ruch Światło-Życie, to księżom jest bardziej znane niż mnie. Wobec tego prosimy dzisiaj Ducha Świętego, żebyśmy stanęli na wysokości zadania i zdobywali w duchu ewangelizacji, o co prosiliśmy dzisiaj w kolekcie świętego Barnabę. Żebyśmy byli naprawdę prawdziwymi narzędziami ewangelizacji. I dziękując za ten wielki dar, ten wielki skarb 50-lecia, prosimy zarazem, abyśmy byli dobrymi i sprawnymi narzędziami w ewangelizacji. Chciałbym jeszcze tylko ogólnie wspomnieć zmarłych kapłanów, zmarłych członków ruchu Światło-Życie, których chcemy w tej Najświętszej Ofierze również powierzyć Bożemu Miłosierdziu. To tyle. Amen.